Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Ale Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto poda wam kubek wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze z uczniami w Ewangelii według świętego Marka do Jerozolimy, do miejsca, gdzie rozegrają się ostatnie wydarzenia w misji Jezusa, w Jego zbawczej misji, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy kolejną lekcję Jezusa do uczniów. Uczy swoich, którzy idą za Nim, jak mają się zachowywać, jak mają reagować na innych, na wydarzenia. Jest to szkoła w drodze. Dzisiaj słyszymy dwa różne tematy tej lekcji. Pierwszy temat dotyczy kogoś, kto w imieniu Jezusa, jak zgłasza to Jan, dokonuje dzieł mocy, po grecku dynamis, często tłumaczone jako cuda, w imię Jezusa. Jan chciałby, aby zabronić temu człowiekowi dokonywać tych dzieł, które są właściwe uczniom Jezusa, by nie mógł dokonywać tych dzieł w imię Jezusa. Ktoś obcy. Reakcja Jezusa jest wymowna. Jezus zakazuje przeszkadzania komuś takiemu, tłumacząc, że jeśli ktoś to robi naprawdę w dobrej intencji, powołując się na Jezusa, w gruncie rzeczy jest z nimi, jest z kręgiem Jego uczniów, chociaż formalnie jeszcze do tego kręgu nie należy. Jezus argumentuje właśnie tak. Kto dokonuje dzieł mocy w moje imię, nie będzie mógł tak szybko źle mówić o mnie. Jezus ufa komuś takiemu, gdy ten używa Jego autorytetu, Jego imienia do prawdziwej pomocy ludziom zniewolonym przez zło, bo ten człowiek wypędzał demony zła z ludzi, powołując się na Jezusa i Jego mocą. Jezus stosuje tu wielkoduszne kryterium tego, kto jest Jego uczniem, a kto nie. W tym kontekście jednak utożsamia się ze swoim kręgiem uczniów. Mówi bowiem przeciwko nam, z nami. W związku z tym jest ważne, aby przyłączyć się do uczniów Jezusa, do tej wspólnoty drogi Jezusa, z którą Jezus się utożsamia. Przeciwko nam, z nami. Ale mimo to krąg Jego oddziaływania jest o wiele szerszy, jak widać. Był wówczas i jest także dziś. Wielu jest w drodze ku wspólnocie uczniów Jezusa, z którą on się utożsamia. To nie jest tylko sytuacja sprzed 2000 lat. To jest sytuacja Kościoła, także dzisiaj, i oddziaływania Jezusa o wiele dalej niż formalne granice Kościoła. I kolejny temat, do którego przechodzi Jezus w tym nauczaniu dzisiaj, przechodzi do poszczególnych wymagań, które mają podstawowe znaczenie dla bycia Jego ucznia. I tak mówi, kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych. Po grecku, kaihos an skandalise, henaton mikroon tuton, ton pisteuon ton. To oznacza, że ten, kto powoduje upadek, skandalizo, tutaj w Biblii Tysiąclecia przetłumaczone jako być powodem do grzechu. Upadek w znaczeniu przywodzi się kogoś do popełniania zła. Jezus mówi o małych. I w następnym członie tego zdania wiadomo, o kogo chodzi. Nie chodzi tutaj o dzieci. Chodzi o tych, którzy wierzą w Jezusa. To ludzie, którzy są mali często, prości, ale prości w oczach ludzi, nie w oczach Boga. I mali w oczach ludzi, i wśród nich, a nie w oczach Boga. Często także mali we wspólnocie uczniów Jezusa. I stąd to ostrzeżenie, które Jezus daje swoim uczniom, aby nie skandalizowali małych, którzy w Niego wierzą. To znaczy, nie byli powodem ich upadku. Nie byli powodem tego, że zaczynają grzeszyć. Odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Lepiej byłoby uwiązać kamień młyński takiemu uszy i wrzucić go w morze. Mówi Jezus, bardzo mocne słowo, aby uświadomić, jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni także za życie innych ludzi i nie możemy się od tego dyspensować. Jezus uczy swoich uczniów odpowiedzialności, nie pogardzania nikim, nie pogardzania małymi w ich oczach, ale małymi, którzy wierzą w Jezusa, którzy idą za Nim przez życie. I może często prosto i zbyt prosto dla wielu, ale jednak spełniają wolę Boga i w nich dokonuje się dzieło, dla którego Jezus oddał życie. To znaczy, oni ratują swoje życie na zawsze. A właściwie to Jezus ratuje w nich przez ich wiarę. I ta wiara uzdrawia zarówno ich życie, jak i życie ludzi, którzy z nimi się spotykają. Jezus uczy szacunku dla tych, którzy naprawdę wierzą w Jezusa, wierzą w Boga i są błogosławieństwem w gruncie rzeczy dla świata w Jego wyrafinowanych hierarchiach. Święty Paweł w swoich listach, patrząc na pierwszy Kościół po zmartwychwstaniu Chrystusa, omawiając różne problemy, które powstają wewnątrz wspólnoty, mówi także o czymś takim. W pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, w liście do Rzymian w 14 i 15 mówi o mocnych i słabych we wspólnocie. Następnie w tym nauczaniu w drodze słyszymy od Boga dzisiaj przez tę Ewangelię, jak Jezus uczy uczniów wówczas, jak i dziś nas, jak usuwać możliwość skandalizowania, to znaczy doprowadzania do upadku innych ludzi. Trzeba radykalnie pozbywać się wszystkiego, co sprawia, że jest się skandalem, źródłem skandalu dla innych, czyli źródłem ich upadku, przyczyną ich upadku. Uczeń Jezusa nie powinien dać się zatrzymać niczemu i nikomu w byciu uczniem. O to tutaj chodzi. Nawet samemu sobie. Jeśli twoja ręka, jeśli twoja noga, jeśli twoje oko są powodem upadku, należy się tego pozbyć. To są przykłady. Ręka, noga, oko. Reprezentują tutaj to wszystko, co samo z siebie w życiu jest przecież cenne i konieczne, jak członki naszego ciała, tak ważne, ażeby dobrze żyć, ale co nie może się stać narzędziem skandalu, czyli upadku. Skandalon po grecku to przeszkoda na drodze, o którą się można było potknąć i upaść. Żeby nie być taką przeszkodą na drodze życia innych ludzi, aby oni upadli i zaczynali popełniać zło z naszego powodu. I przez to już nie jesteśmy uczniami Chrystusa. Bo przecież On przyszedł ratować tych, którzy giną, a nie być powodem upadku. Tutaj sprawcą i ofiarą jest ten sam uczeń Chrystusa. Jeśli Twoja ręka jest dla Ciebie powodem do grzechu, czyli tym, co sprawia, że upadniesz, potkniesz się sam. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, czyli powodem Twojego upadku, jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem Twojego upadku, masz się tego wszystkiego pozbyć, aby iść do życia. Za każdym razem Jezus powtarza, dlaczego trzeba tak radykalnie się zachować, zdecydowane podejmować decyzje, bo chodzi o życie. Ręka, noga, oko, działanie, chodzenie, widzenie jako ucznia Jezusa. Posłuchajmy jeszcze raz dzisiejszej lekcji Jezusa i dzięki Jego światłu spróbujmy lepiej zrozumieć, co to znaczy dla nas, abyśmy nie wypadli z kręgu uczniów Jezusa w naszym życiu, w naszej codzienności. Jezus powiedział nam dzisiaj, kto powoduje upadek jednego z tych małych, lepiej jest dla niego, żeby, czyli kto skandalizuje. I dalej, co do nas, jeśli Twoja ręka powoduje Twój upadek, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie. Jeśli Twoja noga powoduje Twój upadek, odetnij ją, lepiej jest dla Ciebie. Jeśli Twoje oko powoduje Twój upadek, wyłup je, lepiej jest dla Ciebie. Czy jest to rzeczywiście dobra wiadomość dla nas? Ewangelia? Czy to rzeczywiście słowo od dobrego, współcierpiącego z człowiekiem Boga, który przecież na tej ziemi nie ma innych rąk, innych nóg i innych oczu, jak tylko nasze ręce, nogi i oczy? Co znaczą te słowa tak radykalne? Czy te słowa nie są skandalem w ustach Jezusa, który żąda przecież od Piotra na innym miejscu Ewangelii, aby ten przebaczał aż 77 razy, a tu jest mowa o tak radykalnych decyzjach. Chodzi o życie albo śmierć. I wówczas nie można bawić się w kompromisy życiowe, kiedy naprawdę się ginie albo jest się powodem ginięcia dla innych ludzi. Twarde i niewygodne są te słowa Jezusa. Słyszymy ciągle, powoduje upadek. Coś, co powoduje upadek, co sprawia, że zaczyna się popełniać zło, co da w efekcie śmierć, to jest przyczyną tak twardych słów Jezusa i tak zdecydowanych. To nie żadne slogany przytulnej, uwodzącej reklamy, które słyszymy dzisiaj tak często, ale słowa, o które można się prawdziwie potknąć na swojej drodze, na realnej drodze życia. Na drodze dokąd? O to trzeba często pytać. Dokąd idę? Dokąd idzie moja droga życia? Czy zmierza ku życiu, czy ku śmierci? Czy coraz bardziej żyję? Mam poczucie mimo wszystko, dzień po dniu, że coraz pełniej żyję. Czy mam poczucie, że życie ze mnie wycieka, że tracę moje życie na nic? Dlaczego Jezus nie mówi tego, co Jego słuchacze chcą od Niego usłyszeć? Po prostu potwierdzania ich stylu życia. Wszystko jest dobrze. Nie trzeba nic zmieniać. Dlaczego Jezus nie mówi słuchaczom tego, co dla nich przyjemne, co przyniosłoby mu poklask i popularność? Dlaczego czyni siebie samego przez takie głoszenie skandalem, czyli kamieniem na drodze tych ludzi, o które mogą się potknąć i go odrzucić? Dlaczego prowokuje to odrzucenie przez takie nauczanie, nie tylko wówczas, 2000 lat temu, gdy chodził po ziemi, ale we wszystkich następnych pokoleniach, aż do nas. Jak można takie słowa głosić jako Ewangelię, jako dobrą wiadomość? Jak można to wyjaśnić, że takie nauczanie jest Ewangelią? Skandalizowani czytamy te słowa jeszcze raz i jeszcze raz, usiłując je zrozumieć. Ciągle się tu powtarza, powodować upadek, być wrzuconym do piekła, a także jednak wejść do życia. Zło, piekło, życie. Gdy to czytamy po raz kolejny i kolejny, staje nam nagle przed oczami nasze własne życie. Czym ono jest? Drogą do życia czy piekłem? Staje przed nami życie ludzi, których znamy. Czym jest ich życie? Drogą ku coraz pełniejszemu życiu na zawsze, czy drogą do piekła, do życiowego piekła? Staje przed nami życie świata, w którym żyjemy dzisiaj. Czy jest to droga ku życiu, czy prowadzi to do życiowego piekła? Staje przed nami oczami, przed naszymi oczami historia ludzkości przez całe wieki. Jakie były to drogi? Drogi życiowego piekła, czy mimo wszystko drogi przebijającego się nieprzemijalnego życia? Widzimy zło i piekło w tej historii własnej, innych ludzi, świata, w którym żyjemy i świata, który był przed wiekami także. Ale widzimy także życie, które zawsze w tej historii usiłuje się rozwijać i przebijać przez zło. To często tak cienka stróżka w tym nurcie, głównym nurcie świata, ale jednak to ona, a nie główny nurt, zachowa żywotność na zawsze. Wiemy z codziennego doświadczenia, co znaczy zło, piekło, bo piekło to nie jest żadne miejsce. Piekło to jest wymiar, w którym życie już nie może się rozwijać, którym ginie, wymiar w człowieku. Dlatego wiemy także, co znaczy życie, gdy doświadczymy piekła w historii ludzi i w naszej. Wówczas zaczynamy doceniać życie. Czy naprawdę wiesz, możemy zapytać siebie samych, co znaczy żyć i co znaczy zło? Napełnia nas lękiem takie pytanie, czy naprawdę to wiemy? Wiemy bowiem, jak mało jeszcze wiemy w naszym życiu na temat zła i jak mało jeszcze wiemy, co może oznaczać prawdziwe piekło zła na życiowych drogach. Na skutek tej niewiedzy wiemy, jak mało wiemy, co znaczy zatem dla nas życie, jako kontrast do śmierci, zła i piekła. Czytamy te słowa Jezusa jeszcze raz. Kto by stał się powodem grzechu? Kto by stał się powodem upadku dla jednego z tych małych, którzy wierzą? I dalej. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu. Tak, wiemy, chociaż często nie chcemy się do tego przyznawać, że rzeczywiście nie jest możliwy żaden kompromis pomiędzy życiem a śmiercią, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy piekłem zła a życiem ludzi, także moim życiem. Taki kompromis nie jest możliwy. To jest prawda i rzeczywistość. Czy chcemy ją uznawać, czy też nie? Czy jest nam to wygodne, czy nie? Inny, realny świat, w którym taki kompromis między życiem i śmiercią, dobrem i złem, mógłby zaistnieć, po prostu nie istnieje. Innego świata nie znamy. Istniejący świat jest radykalny. Radykalny, nie rygorystyczny czy fanatyczny, a radykalny. Radykalny to słowo pochodzi od łacińskiego radix, korzeń. Znaczy w istocie zakorzeniony, sięgający głębi, radykalny, nie fanatyczny i nie rygorystyczny, nie konserwatywny czy postępowy. Jezus jest radykalny, zakorzeniony w Bogu Ojcu, zakorzeniony w dobru i w nieprzemijającym życiu. I tak każe nam być radykalnymi w tym świecie, podejmować radykalne decyzje, czyli zakorzenione w życiu nieprzemijającym, w Bogu, który jest twórcą, promotorem życia każdego człowieka. O to chodzi w radykalnych słowach Jezusa w Ewangelii. Właśnie w tym znaczeniu słowa Jezusa są radykalne i są źródłem życia, a nie jego uciskania i ograniczania. To są słowa nie sztucznie miękkie, nie przymilające się ludziom, ale prawdziwe, ratujące życie, podtrzymujące życie. Takim jest właśnie prawdziwe bycie człowiekiem według nauczania Jezusa. On jako Bóg człowiek na sobie to pokazuje, co znaczy być prawdziwie człowiekiem. Jezus pokazuje i uczy, co znaczy być prawdziwie Jego uczniem, czyli mesjańskim chrześcijaninem, tak jak On jest prawdziwym Mesjaszem, namaszczonym przez Boga, prawdziwym, realnym, nie tym wyobrażanym sobie przez oczekujących Go rodaków. Albo się tak jest, jak Jezus uczy, jak był, albo nie będzie się w ogóle, nie będzie się żyć na zawsze. Co stanie się ze mną, gdy naprawdę uwierzę słowom Jezusa Ewangelii? Także takim radykalnym słowom spróbujmy tego eksperymentu. Próbujmy tego, idąc za Jezusem właśnie tak, jak uczę. I to nie od święta i od niedzieli, ale w każdym dniu. Nagle zaczynamy przypatrywać się wtedy sobie samym, swoim rękom, nogom, oczom, całemu swojemu ciału, swojej wiedzy, swoim zdolnościom, zdolnościom poznawania i rozumienia świata i rzeczywistości, a także swoim możliwościom w tym świecie. To wszystko nie powinno prowadzić do piekła, czyli do zagłady życia własnego i innych ludzi i do tego, że życie innych czynię piekłem. To wszystko powinno prowadzić w przeciwnym kierunku. Nagle wówczas zaczynamy się przypatrywać także innym ludziom, ich rękom, ich nogom, ich oczom, ich ciałom, ich wiedzy, ich zdolnościom. Ich zdolnością poznawania rzeczywistości, ich możliwością w tym świecie. I tak samo jak w stosunku do nas, także i do nich mówimy i tak się zachowujemy. To wszystko w nich nie powinno prowadzić ich do piekła życia i do tego, że życie moje albo innych ludzi uczynią piekłem. O to chodzi Jezusowi w Jego nauczaniu. Wychowuje swoich uczniów właśnie do tego, żeby nic, co w nich, nie stało się powodem upadku innych ludzi, aby przemieniało życie innych ludzi w piekło. Uczniowie nie powinni przemieniać swojego życia przez to wszystko, czym dysponują w tym świecie. Nie powinni przemieniać swojego życia w piekło, ani nie powinni przemieniać życia innych ludzi w to piekło. Uwierzmy Jezusowi.